Amen. Chwała Panu, bracia i siostry. Amen. Że w miarę upływu czasu na tej konferencji dotykamy coraz więcej rzeczywistości. To spotkanie jest doskonałym dowodem na to. Amen. Bo rzeczywistości ciała Chrystusa, a rzeczywistością ciała Chrystusa jest duch rzeczywistości. Amen. Amen. Gdy dotykamy ducha, radując się Panem jako duchem, w naszym duchu, jesteśmy w rzeczywistości. Amen. Dzisiaj na tym poselstwie przechodzimy do kolejnych trzech zasad ciała Chrystusa, które jeśli sobie przyswoimy, jeśli je ujrzymy dzięki światłu Pana, będziemy mogli żyć w rzeczywistości ciała dzięki ich zachowywaniu. Amen. Zazwyczaj, żeby coś nie było dziełem przypadku, albo żeby coś w naszym życiu nie działo się od przypadku do przypadku, potrzebujemy wizji, potrzebujemy świadomości, prawda, która daje nam, którą daje mi nam ta wizja. Podobnie jest z tymi zasadami, żebyśmy mogli te zasady zachowywać w życiu Kościoła, praktycznie gdzie jesteśmy, potrzebujemy je ujrzeć, potrzebujemy sobie je uświadomić i następnie spontanicznie praktykować. Bo te zasady, nie, to jest sam Pan. Tak jak dzisiaj mieliśmy trochę społeczności na ten temat z braćmi i Pan tak żył. Pan żył w ten sposób i one są w Nim, a On jest Duchem, jest w nas. Jeśli przez Jego Słowo zostanie On ukonstytuowany w nas, wówczas w określonych sytuacjach, kiedy dana zasada ze względu na rzeczywistość ciała, żeby nasze życie mogło stanowić być rzeczywistością ciała Chrystusa, Duch sprawi, że ta zasada będzie nam przypomniana i będziemy mieć zasób, jeżeli ona będzie w nas, żeby w danej sytuacji ją w naszym życiu wyrazić, stosując ją. Dlatego gdy słuchamy tych poselstw o zasadach, ja mam takie brzemię, żebyśmy nie podchodzili do tych zasad jak do przykazań. To już było powiedziane i chcę to powtórzyć. To nie są przykazania, to są zasady. I zasady często działają spontanicznie. Jeżeli one będą w nas, nie będziemy mogli inaczej żyć. To będzie w nas wbudowane, ukonstytuowane i w określonych sytuacjach będziemy w taki sposób żyć. W rzeczywistości ciała Chrystusa wraz z innymi członkami ciała, wyrażając zbiorowo Chrystusa, głowę tego ciała. Przeczytajmy razem tytuł. Zobaczenie od ciała, członki ciała, zobaczenie ze strony ciała. W języku, większość tych punktów w tym konspekcie została zaczerpnięta z tej książki. Tajemnica Chrystusa, poznanie Chrystusa w Kościele i jako Kościoła, Watchmana Nee. Nie wszystkie. Część z tych punktów pochodzi z posługi, również z posługi brata Lee i są rozwinięciem tych zasad, które mamy w tej książce. Dlatego gorąco polecam każdemu, żebyście przeczytali tę książkę, ale jeśli z jakichś powodów nie możecie tego zrobić, ten konspekt jest doskonale reprezentuje główną myśl tej książce. I nawet jeśli przeczytacie tę książkę, to równolegle polecam ten plan, ponieważ jest tam jest esencja tego, co jest w książce. Czasami czytamy książkę jakąś, ale nie widzimy tego, co potem na podstawie tej książki usłyszymy w poselstwie. Dlatego gorąco polecam również ten plan, dlatego że jak widzę bracia, czy bracia w społeczności może przygotowali, nie zrobili tego lekko, tylko w duchu modlitwy, społeczności, według zasady ciała, i ten konspekt jest, ten plan jest wspaniały. Tylko mała uwaga na początek do polskiego tłumaczenia. W języku angielskim dosłownie to brzmi, ten tytuł brzmi, tych trzech zasad: zaopatrzenie ciała, członki ciała, ograniczenie ciała. I no tutaj później będzie na przykład w punktach już zaopatrzenie ciała. I tu tytuł odnosi się do tego, że to nie chodzi o to, że my zaopatrujemy ciało, tylko chodzi o to, że w ciele jest zaopatrzenie, że ciało ma zaopatrzenie. Podobnie jak mówimy odkupienie Chrystusa, nie mamy na myśli, że Chrystus był odkupiony, tylko że Chrystus dokonał odkupienia. Tutaj ta sama zasada i odnośnie członków ciała i ograniczenia ciała. To nie znaczy, że ciało jest ograniczone, tylko że w ciele jest ograniczenie, że ciało ogranicza się siebie nawzajem, członki w ciele. Amen. Punkt pierwszy. Może wszyscy razem przeczytajmy ten punkt. Amen. Zaopatrzenie ciała to obfite zaopatrzenie Ducha Jezusa Chrystusa. Od razu przechodzimy do definicji. Najpierw przyjrzymy się, czym jest zaopatrzenie. Potem przejdziemy do tego, gdzie to zaopatrzenie można uzyskać. Aż w końcu powiemy, jak można je, jak to zaopatrzenie można otrzymać. Tutaj mamy wersety z Filipian 1, 19-21 i w tych wersetach możemy przeczytać, zresztą modliliśmy się wersetem 19, Filipian 1, 19. Powtórzę, wiem bowiem, że wyjdzie mi to ku zbawieniu dzięki waszym prośbom oraz obfitemu zaopatrzeniu Ducha Jezusa Chrystusa. Tutaj jak słusznie brat Ni zauważył, prośby, wasze prośby stoją przed zaopatrzeniem, obfitym zaopatrzeniem Ducha Jezusa Chrystusa. Paweł, kiedy pisał te słowa, był uwięziony, był w więzieniu. I wydawałoby się, że więzienie oddzieliło go od ciała, ale jednak te wersety pokazują, że nie. Stąd możemy powiedzieć, że Paweł widział ciało, znał zasady i je stosował w takiej sytuacji, jakiej się znalazł, jaką mu Pan wymierzył, odmierzył. I co mówi? Mówi, że dzięki najpierw waszym modlitwom. Waszym to jest ciało. I potem zaopatrzenie Ducha Jezusa Chrystusa. Czyli zaopatrzenie Ducha Jezusa Chrystusa wiąże się z ciałem i jest zaopatrzeniem ciała. I jeśli nie mamy zaopatrzenia ciała, może nie w takiej sytuacji, jak Paweł się znalazł, bo to był, no jego miara była taka i to mu było wymierzone. Więzienie ze względu na imię Pana, ale może inna sytuacja, jeśli nie będziemy mieli tego zaopatrzenia, nie będziemy go doświadczać, przez różne sytuacje, pomniejsze i poważniejsze, będziemy zawstydzeni. Bo dalej Paweł wiąże to zaopatrzenie ciała Chrystusa z tym, że ma nadzieję, że gdy je otrzyma poprzez modlitwę ciała, będąc w ciele, co się stanie? Nie będzie, tutaj 20 werset mówi, że w niczym nie będzie zawstydzony, lecz z całą śmiałością, jak zawsze, nawet teraz Chrystus będzie powiększony w moim ciele. Amen. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Żeby wyrażać Chrystusa, żeby powiększać Chrystusa w oczach tych, wokół których, wśród których żyjemy, potrzebujemy obfitego zaopatrzenia Ducha Jezusa Chrystusa. A gdzie to zaopatrzenie jest? Jest ono w ciele. Amen. To jest zaopatrzenie ciała. Później powiemy o tym więcej. Więc najpierw chciałbym powiedzieć o Duchu Jezusa Chrystusa. W Piśmie Świętym mamy różne tytuły Ducha. Na początku Biblii, w związku ze stworzeniem, mamy Ducha Bożego. Później mamy Ducha Jahwe i ten tytuł jest związany z relacją, z więzią, jaką ma Bóg z człowiekiem. Jeszcze można wyróżnić w psalmach Ducha Świętości. W Nowym Testamencie zaś, w związku z narodzeniem Pana Jezusa, mamy Ducha Świętego. Tak? Mamy też Ducha, o którym była mowa, którego jeszcze nie było. W 7 rozdziale Ewangelii Jana, przypomnę, że nasze tłumaczenia generalnie źle to oddają, polskie przekłady, za wyjątkiem przekładu Odzyskiwania, bo wszystkie, prawie że wszystkie, może tam któreś w nawiasie dodają coś, że mówią, że Duch jeszcze nie był dany. Ale tam jest powiedziane, że Duch nie był, dlatego że Jezus nie był jeszcze uwielbiony, czyli nie umarł i nie zmartwychwstał. I jakiego Ducha nie było? Nie było Ducha, o którym jest mowa później, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, czyli w dziejach, po śmierci i zmartwychwstaniu, w dziejach apostolskich i w listach i w objawieniu. I tam mamy Ducha Jezusa w dziejach apostolskim w 16 rozdziale. W 8 rozdziale Rzymian i tutaj w Filipian mamy Ducha Chrystusa. Prawda? Później na koniec, a tutaj w Filipian mamy Ducha Jezusa Chrystusa. Jest to złożony tytuł, prawda? I jeszcze mamy 7 duchów Bożych, które nie będziemy o tym mówić w Księdze Objawienia. I co znaczy Duch Jezusa Chrystusa? To znaczy, że do tego Ducha Bożego, który był na początku w stworzeniu, dzięki temu, że Bóg w Chrystusie przeszedł przez proces wcielenia ludzkiego życia, śmierci, zmartwychwstania, niebowstąpienia, coś zostało dodane. Jakieś składniki zostały dodane, których nie było wcześniej. Zostało dodane człowieczeństwo, ludzkie życie, śmierć, zmartwychwstanie, moc zmartwychwstania. To wszystko teraz jest w tym duchu. I Duch Jezusa odnosi się do człowieczeństwa Pana Jezusa, a Duch Chrystusa do Jego boskości, do jego zmartwychwstania w boskości. Czyli mamy taki złożony tytuł, za którym stoi bardzo wiele. I stąd ta nasze określenie, którego w Biblii nie możemy, w Nowym Testamencie nie możemy znaleźć, ale w typie starotestamentowym mamy to określenie, złożony duch. I teraz przejdźmy do tej ilustracji, tak jak mamy w rzymskim punkcie pierwszym, która w formie typu przedstawia tego właśnie ducha Jezusa Chrystusa, złożonego ducha, przez złożony olejek, święty olej namaszczenia. I to, widzimy w wersetach z Księgi Wyjścia, 30 rozdział, 23, 25 werset. Może przeczytam, bo zebrałem tutaj specjalnie na potrzeby tego poselstwa kilka tłumaczeń połączyłem. Nie znam hebrajskiego, może ktoś zna, to możemy potem porozmawiać, co źle tutaj zrobiłem, ale myślę, że zasadniczo w oparciu o przekład wersji, przekład odzyskiwania Starego Testamentu, myślę, że można tutaj z tych kilku polskich tłumaczeń coś wyłonić, jakieś znaczenie, które tam jest w oryginale. I tak, przeczytam te wersety jeszcze raz. Wyjścia 23-25. Weź sobie najlepsze wonności, 500 cyklów płynnej miry, połowę z tego, to jest 250 cyklów wonnego cynamonu i tyleż, to jest 250 cyklów wonnego ziela tataraku, różnie to jest tłumaczone. Wreszcie 500 cyklów kasji według cykla sanktuarium oraz jeden hin oliwy z oliwek. I uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść zrobiona tak, jak to robi sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. I te składniki tego oleju, te wonności i to, gdzie on był stosowany, pokazują nam w typie złożonego ducha, wszechzawierającego ducha, trójjedynego Boga, który przeszedł przez proces i został zwieńczony, czyli jest przetworzony i zwieńczony i jako taki duch stanowi właśnie zaopatrzenie ciała Chrystusa. Alleluja. I ten olejek był złożony z oliwy z oliwek i czterech wonności. I on stanowi właśnie ten pełny typ ducha Jezusa Chrystusa złożonego z wszechzawierającego, życiodajnego ducha przetworzonego trójjednego Boga, którym Chrystus stał się dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu. I z czego on jest złożony i jakie ma znaczenie? Z czego złożony, to przeczytaliśmy w wersetach, a jakie on ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Pierwszy składnik, płynąca mira, to jest wonność używana przy pochówku w starożytności i oznacza ona drogocenną śmierć Chrystusa. Drugi składnik, wonny cynamon, oznacza słodycz i skuteczność śmierci Chrystusa. I tutaj chciałbym odnieść się do naszego doświadczenia, do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Myślę, że na pewno na trzecim poselstwie, chyba na pierwszym i na drugim być może też, słyszeliśmy o potrzebie doświadczenia krzyża przez nas. Ze względu na ciało Chrystusa. Prawda? I tutaj nawet przeczytam z poselstwa trzeciego niektóre punkty z punktu trzeciego. W ciele Chrystusa bez krzyża nie można posunąć się dalej. Krzyż oczyści nas wszelkiej mieszanki i nieczystości. Usunie nasze naturalne życie. Upora się z ciałem. Może tutaj wystarczy. Czyli krzyż jest niezbędny do tego, żeby rozprawić się z tymi rzeczami, które są nie sprzyjają, a nawet są wrogie ciału, prawda? Z upadłym ciałem, z naturalnym życiem, z niechęcią do poddania się ograniczeniom, z ja, z indywidualnością naszą, z naszym indywidualizmem, żeby te wszystkie rzeczy, które sprzeciwiają się ciału, mogły być zakończone, potrzebujemy krzyża Chrystusa. I jak tego krzyża ze względu na ciało możemy doświadczyć? Tu mamy w tej ilustracji odpowiedź. Ten krzyż, drodzy bracia i siostry, w kontekście i świetle tego poselstwa powiem, członkowie, moi współczłonkowie ciała Chrystusa, ten krzyż i związana z nim śmierć znajduje się w tym złożonym, wszechzawierającym, życiodajnym duchu, który jest zaopatrzeniem ciała. Jeśli chcemy doświadczyć śmierci Chrystusa, musimy doświadczyć tego ducha, bo tam są właśnie te składniki, płynąca mira i wonny cynamon, które oznaczają śmierć Chrystusa, jej słodycz i jej skuteczność. A gdzie jest to zaopatrzenie ducha Jezusa Chrystusa? Jest w ciele. Amen. To jest zaopatrzenie ciała. Dalej. Trzeci składnik to jest wonne ziele tataraku. To trzcina, która rosła w górę na terenach bagiennych. Oznacza cenne zmartwychwstanie Chrystusa. Czwarty składnik, kasja, używana w starożytności do ostraszania owadów i węży, oznacza moc Chrystusowego zmartwychwstania. Doświadczymy krzyża, po krzyżu mamy zmartwychwstanie. Gdy potrzebujemy doświadczyć krzyża, potrzebujemy również mocy zmartwychwstania, bo to właśnie dzięki mocy zmartwychwstania, którą w doświadczeniu poznajemy, możemy być upodobnieni do śmierci Chrystusa. To wszystko, drodzy bracia i siostry, jest w tym duchu, w tym złożonym duchu, który jest zaopatrzeniem ciała Chrystusa. I w tym duchu jest też oliwa jako składnik bazowy tego złożonego olejku i oznacza Ducha Bożego jako składnik podstawowy złożonego ducha. Co za zaopatrzenie, które mamy w ciele. Amen. Musimy nauczyć się doświadczać tego złożonego ducha jako zaopatrzenia ciała. I jak możemy to zrobić? Powiem jeszcze później przy okazji innych punktów w szczegółach, ale nie mogę się tutaj zatrzymać, żeby to objawienie się nie rozciągnęło w czasie za bardzo i gdzieś nam nie umknęło. Nowy Testament mówi, że ten duch, którego nie było, ale który dzięki śmierci zmartwychwstaniu Chrystusa już jest, w dniu zmartwychwstania został wtknięty w wierzących. Amen. Czyli co powiedział Pan Jezus? Przyjmijcie Ducha Świętego i tknął w nich. Bracia i siostry, ten duch jest w nas. A dokładnie, gdzie jest w nas? Gdzie wszedł, gdy tknął? Kto? Drugi do Tymoteusza 4:22. Pan niech będzie z duchem twoim. Ten duch jest naszym duchem. Gdy Pan wetknął tego ducha w nas, on wszedł do naszego ducha i co zrobił? Zespolił się z naszym duchem. I dlatego 1 Koryntian 6:17 głosi, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Jesteśmy jednym duchem z Panem, który jest duchem, ale jakim duchem? Właśnie takim duchem. Duchem Jezusa Chrystusa. To nie tylko duch, który uczestniczył w stworzeniu. Nie tylko duch, który w Starym Testamencie miał relację z Bogiem, gdzie Bóg był na zewnątrz człowieka. Alleluja! To jest Bóg, który jest zespolony z człowiekiem jako ten złożony duch. Amen. Jest zespolony ze mną, jest zespolony z każdym z was, którzy go przyjęli. I dzięki temu jesteśmy ciałem, jesteśmy ciałem, bo jesteśmy członkami Chrystusa, a jak potem ujrzymy, ciało to Chrystus. Głowa i ciało są jedno, ponieważ my jako członki przyjęliśmy coś z Chrystusa. Coś wypłynęło z Chrystusa w nas i uczyniło nas takimi samymi jak On w życiu, naturze, w funkcji, w wyrazie. Alleluja. Teraz może szybciej przejdźmy do kolejnych punktów. Przeczytajmy punkt A. Amen. I tutaj przeczytam kolejne wersety. Gdzie był stosowany ten duch? Znaczy ten olejek, prawda? I który obrazuje ducha. Tam, gdzie on był, gdzie ten olejek w typie był stosowany, jest stosowany w rzeczywistości, w Nowym Testamencie. Namaścisz nią, tą maścią, tym olejkiem, namiot zgromadzenia i skrzynię świadectwa. Czyli przybytek, no i skrzynia świadectwa to jest arka w miejscu najświętszym, były namaszczone tym olejkiem. Święci, żeby otrzymać ten olejek, czyli tego ducha jako zasób ciała, musimy wchodzić gdzie? Do miejsca świętego. Amen. Ale nawet więcej, z miejsca świętego też, ale jeszcze gdzie? Do świętego świętych, miejsca najświętszego, gdzie była arka, która obrazuje Chrystusa. Po co? Żeby tam mieć styczność, żeby tam kontaktować się z Panem jako duchem, a to jest obraz tego, że Pan wszedł do naszego ducha. Nasz duch ludzki jest miejscem najświętszym. Gdy używamy naszego ducha, gdy zwracamy się do naszego ducha, w tym duchu, gdy wchodzimy do naszego ducha, w tym duchu kontaktujemy się z Panem jako duchem. Amen. Następnie szybciutko przeczytam, co jeszcze było namaszczone. Ołtarz całopaleni, wszystkie jego naczynia, kać oraz jego podstawę. To czytam z wersetów z 30 rozdziału. Kolejnych wersetów, które tam wcześniej o olejku było w 25, a o namaszczeniu jest od 26 do 31. Poświęcisz je i będą świętością nad świętościami. Też tu było, że naczynia i kać i ołtarz całopaleń, tak? Cokolwiek się mi dotknie, będzie poświęcone. Namaścisz też Arona i jego synów i poświęcisz ich na moich kapłanów. Do synów izraelskich zaś powiesz, świętym olejem namaszczenia będzie, to dla mnie, powiesz, świętym olejem namaszczenia będzie to dla mnie po wszystkie pokolenia wasze. I tutaj widzimy, że ten olej był stosowany na wszystko, co na przybytek i wszystko, co w nim było, i również byli nim namaszczani kapłani i byli namaszczani do służby. Na czym ta służba ich polegała? Na tym, że służyli w przybytku. Wszystko to było związane z przybytkiem. I tak jak czytaliśmy, złożony duch jest na ciele i dla ciała. Oraz jest na kapłańskiej służbie, która buduje ciało Chrystusa. W Starym Testamencie, wiemy, byli kapłan w wyniku pewnych uwarunkowań, upadku Izraela. Niezgodnie z pierwotnym zamiarem Boga, kapłanami zostali tylko synowie Arona. Ale Bóg zamierzał uczynić wszystkich kapłanami. Ale w Nowym Testamencie Bóg odzyskał swoje pierwotne pragnienie i uczynił wszystkich kapłanami. Także to, o czym tutaj mówimy, nie jest tylko, tak jak w Starym Testamencie, do garstki wybranych. którzy byli namaszczeni i wyświęceni jako kapłani, ale do wszystkich. I tu mamy w konspekcie wersety Rzymian 15-16. Abym był sługą Chrystusa Jezusa, to Paweł mówi, dla pogan, trudzącym się kapłanem Ewangelii Boga, aby ofiara pogan była godna przychylnego przyjęcia, będąc uświęcona w Duchu Świętym. Paweł był kapłanem, a jakim kapłanem? Kapłanem Ewangelii. No ale możemy powiedzieć, no Paweł był apostołem, no to on może tak, ale nie ja. Przeczytajmy więc 1 Piotra 2,5. Wy sami, tu już jest mowa do wszystkich wierzących, także jako kamienie, żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowy dom, święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary. Amen. Jeszcze 9 werset, tutaj już nie będę wszystkiego czytał. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, abyście rozpowiadali cnoty tego, który was powołał. Czyli wszyscy jesteśmy kapłanami. Ale nie wiem, czy zauważyliście tutaj, z czym wiąże się kapłaństwo, a może z innych fragmentów Biblii coś wam przychodzi na myśl w tej chwili, jeśli chodzi o to, z czym wiąże się kapłaństwo. Ale jestem przekonany, że ci, którzy przeszli przez szkolenie wideo ze studium krystalizującego Księgi Liczb, pierwszej części, mają więcej zrozumienia odnośnie tego, na czym polega kapłaństwo. W każdym razie, mówiąc w prosty sposób, kapłan służył w przybytku i tylko on, tylko kapłani mogli bezpośrednio przychodzić w obecność Boga do miejsca najświętszego. Nikt inny tego nie mógł robić. A co tam w tym miejscu najświętszym się działo? Tam Pan z Arki Świadectwa, która była pokropiona krwią, i z pomiędzy cherubów przemawiał do kapłana. I kapłan wychodził z tym słowem, które otrzymał w takiej osobistej społeczności, w osobistym kontakcie z Bogiem, do ludu. I przemawiał, i to było słowo Boga. I na tym udzielał tego Boga, którego otrzymał innym. I na tym polega służba kapłaństwa. Służba kapłaństwa, nie wiem, czy zauważyliście w tych wersetach, jeśli chodzi o Pawła, była związana z Ewangelią, a Ewangelia jest związana ze Słowem Chrystusowym, które kapłani głoszą, kapłani Ewangelii, prawda? I tutaj Piotr mówi, że jesteśmy świętym i królewskim kapłaństwem, żeby rozgłaszać cnoty tego, który nas powoła z ciemności do światłości. Kapłaństwo wiąże się z przemawianiem. Ale jak możemy przemawiać, jeśli nie spotkaliśmy w miejscu najświętszym Boga, który jest tym złożonym, który jest namaszczony złożonym olejkiem, tym złożonym duchem, i Bóg przez swoje słowo i przemawianie nie wmaścił się w nas? Co, jeśli będziemy chcieć komuś powiedzieć Ewangelię albo na spotkaniach Kościoła ogłaszać te wspaniałe cnoty naszego Pana, którego poznaliśmy, będziemy mówić, no nie wiem, jakąś wiedzę biblijną, no nie wiem, coś z siebie, będziemy prezentować siebie, nie wiem, swoje zalety czy osiągnięcia, ale nie Pana. Taka służba nie buduje ciała Chrystusa. Żebyśmy mogli budować ciało, musimy to robić w ciele, korzystając z zaopatrzenia tego ciała, którym jest duch. A to otrzymujemy w bezpośrednim i bliskim kontakcie i społeczności z Bogiem w naszym duchu, który jest zobrazowany w Starym Testamencie, o czym tutaj mowa, przez miejsce najświętsze. Amen. Amen. Więc żebyśmy mogli głosić Ewangelię, potrzebujemy to robić w ciele. korzystając z zaopatrzenia, które jest w ciele, zaopatrzenia Ducha Jezusa Chrystusa, który jest w ciele, żebyśmy mogli prorokować na spotkaniach Kościoła, na spotkaniach grupowych i każdych innych spotkaniach, które mają miejsce w życiu Kościoła, też potrzebujemy tego zaopatrzenia. Amen. Dobrze, przejdźmy teraz do psalmu 133. Może siostry, przeczytajcie punkt B. Amen. Przeczytam ten psalm. Pieśń pielgrzymek. Też trochę tutaj jest modyfikowany, jeśli chodzi o te nasze tłumaczenia. Pieśń Dawidowa, to jest pieśń pielgrzymek Dawidowa. O jak dobrze i miło. O święci, o jak dobrze i miło. Amen. Kiedy jest dobrze i miło? Gdy bracia w zgodzie albo w jedności mieszkają. Do czego to jest podobne? Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona. I tutaj sięgając brzegu jego szaty. Amen. Jest to jak rosa Hermonu, która spływa na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Amen. I tutaj mamy też pokazane, że to namaszczenie, to, które jest zaopatrzeniem ducha, jest na ciele. A Aaron tutaj przedstawia Chrystusa jako arcykapłana, a jego szata przedstawia nas, członki ciała. I ten olej spływa z głowy na całe ciało, namaszczając je. Jeśli chcemy mieć to namaszczenie, musimy razem w jedności z braćmi trwać w ciele. I ten duch, który namaszcza nas, ten złożony duch, wszechzawierający, życiodajny duch, duch Jezusa Chrystusa, stanowi czynnik naszej jedności, o której jest mowa, jedności ciała Chrystusa, o której jest mowa w Efezjan 4:3. Żebyśmy pilnie zachowywali jedność ducha. Jest jeden duch. I ten możemy tą jedność zachowywać, dlatego że mamy ducha, tego złożonego ducha. Jeśli korzystamy w ciele z tego zaopatrzenia, będziemy mieszkać w jedności z braćmi i to będzie miłe, bardzo miłe i dobre doświadczenie. Amen. Teraz, nie wiem, siostry czytały to bracia, tak? Punkt C. Amen. Czyli tutaj mamy to, pokazane to, w jaki sposób możemy otrzymać to zaopatrzenie ducha. Otrzymujemy je po pierwsze poprzez wstawiennictwo, a po drugie poprzez społeczność. Punkt pierwszy. Kiedy jesteśmy wysuszeni i nie możemy pójść dalej, potrzebujemy, by inni bracia i siostry wstawiali się za nami, zanim będziemy mogli pokonać przeszkody. I tutaj mamy ten werset po raz kolejny z Filipian 1:19. Paweł potrzebował ciała, żeby mógł pójść dalej w tym swoim trudnym doświadczeniu. I my nie jesteśmy inni. Też potrzebujemy ciała, żeby pójść w naszym doświadczeniu dalej, żeby nie zatrzymać się, żeby to doświadczenie nas nie pokonało i nie zawstydziło. Cokolwiek to jest. I w jaki sposób możemy skorzystać, otrzymać to zaopatrzenie? Poprzez wstawiennictwo innych członków. Może powiem o tym dalej. Teraz siostry poproszę, przeczytajcie punkt drugi. Amen. Tutaj mamy wersety z Łukasza 11, 1 do 13. Żeby przyspieszyć, może streszczę pokrótce to, co Pan powiedział. Pan powiedział w tych wersetach, odpowiadając na pytanie uczniów, żeby na prośbę uczniów, żeby ich nauczył modlić się, żeby modlili się w ten sposób. I to jest, jednak chciałbym przeczytać. Łukasza 11, 1 do 13. Gdy się modli, Pan zaś im powiedział, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, daj nam każdego dnia naszego codziennego chleba i odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy każdemu, kto jest nam dłużny. I nie wystawiaj nas na pokusę. I powiedział do nich, to może za chwilę. Czyli Pan tak powiedział, żeby tak się modlić tutaj. No i niektórzy po prostu traktują to jako taki modlitewnik typu, że trzeba powtarzać tą modlitwę, ale nie o to tutaj chodzi. Pan potem powiedział o człowieku, który potrzebował chleba dla przyjaciela i nie otrzymał tego, znaczy i nie miał tego chleba i poszedł do innego, kogoś innego w nocy i prosił o to, żeby ten chleb mu dał. I jeśli Pan powiedział, nie da mu dlatego, że jest jego przyjacielem, to ze względu na jego natręctwo mu da. Czyli chodzi tutaj o coś powtarzalnego, prawda? Trudno jest być natrętnym, jak o coś poprosimy raz, prawda? Ale jak coś powtarzamy. I chodzi tutaj o to, żebyśmy tę modlitwę powtarzali, ale nie w taki sposób jako regułkę, ale modląc się do Pana, aż wmodlimy się w Boga. I z doświadczenia możemy powiedzieć, że czasami możemy być w Bogu i wiemy, kiedy jesteśmy w Bogu, wiemy, kiedy jesteśmy w Duchu. Jeśli ktoś nie ma tego doświadczenia, niech się modli, żeby Pan dał mu doświadczenie wejścia w jego ducha, dotknięcia swojego ludzkiego ducha. Jeśli jesteśmy w duchu, to jesteśmy w Bogu, ale czasami zaczynamy się modlić, na przykład o jakąś potrzebę i odkrywamy, że im dalej się modlimy, im więcej się modlimy, tym bardziej się odsuwamy od Boga, oddalamy się od Boga, czyli zamiast wmadlać się w Boga za pośrednictwem tej modlitwy, wymadlamy się z Boga. A czasami nie jesteśmy w Bogu, jest w doświadczeniu mówię, prawda? Bo od Boga nigdy nie możemy być oddzieleni, dlatego że nasze zbawienie jest wieczne i pewne. Bo jesteśmy zespoleni z Panem w naszym duchu, jesteśmy jedno i to jest nieodwracalne. Ale w doświadczeniu możemy utracić społeczność z Bogiem, bliski kontakt z Bogiem. Jesteśmy na zewnątrz Boga i zaczynamy się modlić z celem, żeby wejść w Boga, wmodlić się w Boga, ale nasza modlitwa oddala nas od Boga. To znaczy, że nie modlimy się tak, jak powinniśmy się modlić. I gdy w życiostudium tutaj Ewangelii Łukasza, brat Lee o tym mówił, podał taki przykład, że na przykład, dajmy na to, już nie pamiętam, czy to była żona, czy mąż, powiedzmy, żona uraziła męża i on się modli, o Panie, co z nią i tak dalej, jak ona tak mogła, ale jak zaczniemy się modlić, Panie, przebacz im nasze winy, tak jak my, przebacz mi moje winy, tak jak my przebaczamy innym, wtedy Pan może zaświecić i możemy powiedzieć, o Panie, wybacz mi, że ciąż żywię tą urazę. I wtedy wejdziemy więcej więcej w Boga. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale na tym polega nasza modlitwa, że powinniśmy wmadlać się w Boga, wchodzić w żywy kontakt z Bogiem dzięki modlitwie. I co taka modlitwa daje? Dlaczego taka modlitwa jest związana z zaopatrzeniem ciała? Posłuchajcie tych wersetów, które tutaj mamy dalej w tym fragmencie. Ale który ojciec pośród was, którego syn prosi o rybę, zamiast ryby poda mu węża? Czy też gdy prosi o jajko, poda mu skorpiona? To jest 13 werset tego 11 rozdziału. Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec, który jest z nieba, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czyli mamy tutaj związane z tą modlitwą proszenie, takie natarczywe proszenie, powtarzalne. Co jeszcze mamy? Mamy chleby, jajka, rybę i Ducha Świętego. Czyli taka modlitwa, co niesie z sobą? Niesie z sobą zaopatrzenie. To wszystko to jest zaopatrzenie, to jest pożywienie, zaopatrzenie Ducha Chrystusa. Dzięki właśnie modlitwie w związku z tym możemy doświadczać tego zaopatrzenia. Gdy więc modlimy się o innych, modlitwą wstawienniczą, o inne członki ciała, powinniśmy baczyć na to, czy wmadlamy się w Boga. Czasami mamy takie doświadczenie, że koniecznie chcemy się o kogoś pomodlić, bo nam, nie wiem, no bo nam się wydaje, że tego potrzebuje, albo nie wiem, wydaje nam się, że coś odstaje. No Panie, zrób z nim to i tamto, prawda? Ale nie mamy pokoju, nie wmadlamy się w Boga, nie mamy zaopatrzenia. Powinniśmy przestać się i otworzyć się na Pana. Jeśli Pan da nam kierunek, w którym mamy się modlić i będziemy mieć pokój i zaopatrzenie, chwała Panu. Jeśli nie, to po prostu otwórzmy się na Pana i radujmy się zaopatrzeniem, które jest w ciele. Amen. Teraz, bracia, poproszę, przeczytajcie punkt trzeci. I tutaj mamy społeczność ciała. Dzisiaj przeczytaliśmy, mieliśmy społeczność po obiedzie i przeczytaliśmy taki przypis, to jest do pierwszego listu Jana. Pozwolę sobie go, jak macie przekład odzyskiwania, to zachęcam, żebyście otworzyli. Pierwszy list Jana. Which one
was it?
Yeah, on the fellowship. There's not 1:7. Three. I think this three, yeah. To jest trzeci werset i tutaj jest przypis trzeci dotyczący społeczności. Chciałem, żebyśmy to otworzyli, bo zachęcam do tego, żebyście ten przypis przeczytali. Słowo greckie, ja tylko tutaj niektóre sprawy poruszę. Słowo greckie znaczy współuczestnictwo, wspólne uczestnictwo. Czyli społeczność jest wynikiem życia, a właściwie jest przepływem życia wiecznego. I na to chciałbym zwrócić uwagę, że społeczność jest przepływem życia wiecznego we wszystkich, którzy przyjęli i posiadają boskie życie. I tutaj ktoś, kto pierwszy raz czytał ten przypis, powiedział, że po tym kolejnym zdaniu, że to jest majstersztyk. Podałem się do słowa majstersztyk. To właśnie w tej społeczności życia wiecznego my wierzący uczestniczymy we wszystkim, czym jest Ojciec i Syn są i Syn są i co dla nas uczynili. Czyli radujemy się miłością Ojca i łaską Syna za sprawą społeczności Ducha. Aleluja. I to jest właśnie społeczność. I o takiej społeczności tutaj mówimy. Nie mówimy tutaj o społeczności, która może być rozumiana jako rozmowa, jak dobra braterska porada. To nie o takiej społeczności tutaj mówimy. Taka społeczność nie daje, takie coś nie jest społecznością tak naprawdę. Społecznością i nie daje nam to zaopatrzenia ducha od innych członków i my nie możemy w ten sposób dać zaopatrzenie innym członkom. Społeczność to jest przepływ boskiego życia od głowy przez członki i do innych członków. To jest właśnie społeczność. Amen. I teraz punkt czwarty. Dopóki żyjemy w ciele, otrzymujemy zaopatrzenie ciała bez względu na stan, w jakim się znajdujemy. Amen. Czyli nie. Czasami próbujemy się zmienić, poprawić, ulepszyć, a wszystko, co potrzebujemy, i to nam oczywiście zakończy się niepowodzeniem, kolejną porażką, a wszystko, co potrzebujemy, to jest co? Żyć w ciele. Bo dopóki żyjemy w ciele, otrzymujemy zaopatrzenie ciała bez względu na nasz stan. I bez względu na nasze staranie. Po prostu jesteśmy w ciele, a w ciele jest zaopatrzenie. Punkt piąty. Jeśli człowiek chce ujrzeć światło, musi wejść do kościoła, sanktuarium. I tutaj chciałbym przeczytać te wersety, dlatego że w głównych polskich tłumaczeniach, czyli w Biblii Warszawskiej i Tysiąclecia, tego na pewno nie ujrzycie. To jest Psalm 73, 16 do 17. Może tytułem wstępu powiem tylko, że kłopotało psalmistę to, że występni mają powodzenie i nie wiedział, jak to wytłumaczyć. Próbowałem to pojąć, lecz było to dla mnie zbyt trudne. Póki nie wszedłem do świątyni Bożej, to jest Paulistów Biblia, a dosłownie jest to tam sanktuarium powinno być i nie zrozumiałem, jaki jest ich koniec. I tutaj to słowo sanktuarium w hebrajskim przeczytałem, tam w przypisie jest powiedziane, że dosłownie do sanktuariów, czyli nie jeszcze do sanktuariów, to wewnętrznych części świątyni. I co to jest sanktuarium? Po pierwsze, Boże sanktuarium to Jego mieszkanie, czyli nasz ludzki duch. List do Efezjan 2:22 mówi, że jesteśmy budowani na mieszkanie Boga w duchu, tak? Po drugie, jest to Kościół. 1 Tymoteusza 3:15. Paweł mówi do Tymoteusza, że gdyby się jego przyjście opóźniło, ma wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. Tu jest Kościołem Boga żywego. Dlatego też, aby wejść do sanktuarium Boga, musimy zwrócić się do naszego ducha i udać się na spotkanie Kościoła. I gdy już będziemy w sanktuarium, w duchu i w Kościele, będziemy mieć inne spojrzenie, inaczej będziemy postrzegać sprawy, również odnośnie występnych. I tutaj to jest moje ulubione zdanie. w naszym duchu i w Kościele otrzymujemy boskie objawienie i uzyskujemy wyjaśnienie wszystkich naszych problemów. Brat Ed na jednym z poselstw z krystalizacji liczb, księgi liczb powiedział, że zazwyczaj przychodzimy na spotkania Kościoła, jak nie mamy problemów. A według tego słowa na spotkania Kościoła powinniśmy przychodzić właśnie wtedy, jak mamy problemy. Prawda? Nie wiem, czy pamiętacie. Nie wiem, czy dobrze przekazałem, ale tak ja to, tak to zrozumiałem. Dlaczego? Bo tam mamy światło. Prawda? Kościół jest czym? Kościół jest złożony z członków ciała Chrystusa, znaczy z członków Chrystusa, a Chrystus jest światłością świata. W związku z tym Chrystus, który nam się udzielił, który w nas żyje, przez nas się wyraża, mówi, że wy jesteście też światłością świata. I dlatego Kościół, który wyraża tego Chrystusa, jest w objawieniu, czy kościoły, kościoły są świecznikami. I one będą zwieńczone w Nowej Jerozolimie, a ta Nowa Jerozolima jest jednym wielkim świecznikiem, tam, w której Bóg w baranku jako lampie świeci na wieki. Jest wyrażony przez ciało, które w końcu stało się nową Jerozolimą. Chwała Panu za zaopatrzenie, które mamy w ciele. Amen. Może wszyscy razem przeczytajmy punkt szósty. Amen. Członki są współzależne. Już nie będę czytał tego wersetu, bo czas zaczyna gonić, ale powiem tylko, sparafrazuję. 16 werset 4 rozdziału Efezjan. Zaopatrzenie płynie z głowy, tak? Trzymając się mocno głowy, ale w jaki sposób płynie? Poprzez stawy obfitego zaopatrzenia. Znaczy może. I dalej do członków. Te członki funkcjonują wzajemnie według swojej miary i ciało jest zbudowane w miłości. Jeśli będziecie chcieć otrzymać, tak jak ja kiedyś, objawienie wszystkiego, co jest w Słowie, bezpośrednio, bez pośrednictwa innych ludzi, no bo ludzie się mogą mylić, z takiego założenia wyszedłem, nie stanie się to. Bo to jest wbrew zasadzie ciała. Zaopatrzenie jest w ciele. I musimy i Pan dał członki, przez które chce zaopatrzyć, i żeby otrzymać to zaopatrzenie, musimy z nich skorzystać. Jak zwróciłem się do Pana, byłem jeszcze bardzo młodziutki byłem, jak zasmakowałem Słowa Bożego i po 7 godzin dziennie czytałem, to stwierdziłem, no w sumie ja nic więcej nie potrzebuję. Po co mi książki duchowe, po co mi ludzie, którzy mogą się pomylić. Tu Pan mi wszystko pokaże. Słowo Boże. Zachwyciłem się Słowem Bożym. Ale po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, tak naprawdę Pan mnie przyprowadził do takiego punktu, że to zaopatrzenie ze słowa, ta radość zaczęła ustawać. I pojawiało się pytanie takie i takie, o to i o tamto. I w pewnym momencie powiedziałem, no dlaczego właśnie Pan miałby mi wszystko... Pamiętam, ale to natchnienie... Wierzę, że to jest natchnienie Ducha Świętego. Było natchnienie Ducha Świętego. Dlaczego Pan miałby mi wszystko jeszcze raz pokazywać, skoro On już to zrobił dla innych, komuś innemu pokazał? No może by jakieś, no skorzystać z jakiejś pomocy innych, prawda? Innych poszukujących Pana. I sprawa tylko była, żeby rozstrzygnąć, z czego skorzystać. Dlatego pomodliłem się w ten sposób. Panie, daj mi najlepsze książki, tak nie wiem, dlaczego się pomodliłem, myślałem o książkach, no książki, jakie są, nie? Żeby mi wyjaśnić Słowo Boże, żebym mógł skorzystać z tego, co już innym pokazałeś. Także może tyle. Niedługo po tej modlitwie dostałem, tylko tak na marginesie dodam, pierwszą książkę brata Watchmana Nee. I tak zostałem do tej pory. Potem dostałem książki brata Lee i tak zostałem. Amen. I korzystam. A potem jeszcze powiem, dostałem was, którzy cieszycie się tym samym zaopatrzeniem poprzez tę samą posługę. I w ten sposób, amen, do tej pory, chwała Panu, dzięki Jego miłosierdziu, razem tutaj jesteśmy. Amen. Amen. Dobrze, teraz wszyscy razem przeczytajmy punkt drugi. Teraz już szybciej. Amen. Być członkiem to coś innego. Chciałbym tutaj tylko, żebyście sobie zakreślili. Członkami, prawda? Być członkiem to coś innego niż być wierzącym. Gdy jesteśmy tylko wierzącymi, wówczas możemy robić to, co nam się podoba w naszym działaniu. Ale jak jesteśmy członkami, no to musimy funkcjonować wraz z innymi, prawda? Bo jesteśmy członkami siebie nawzajem i nie możemy postępować indywidualistycznie. Każdy wierzący jest członkiem ciała Chrystusa i jest niezastąpiony. Tutaj w tych wersetach nie mam z kolei znowu czasu, żeby je przeczytać. Paweł mówi, że no, nie, tam jeden członek myśli, że ponieważ nie jest tym członkiem, no to nie jest ciała, a inny z kolei się wynosi, prawda, nad innych. Ale czyli jedni myślą za dużo, a drudzy, znaczy jedni myślą za mało, a drudzy myślą za dużo. Jedna i druga sytuacja nie jest właściwa. Powinniśmy myśleć tyle, ile należy, i nie powinniśmy gardzić własną funkcją, pożądając funkcji i miejsca w ciele kogoś innego. I tutaj punkt B. Jeśli prawdziwie zobaczymy naszą pozycję w ciele Chrystusa, będzie to tak, jakbyśmy po raz drugi zostali zbawieni. Amen. To napisał brat Watchman w tej książce. Gdy pierwszy raz zostaliśmy zbawieni, było to wspaniałe doświadczenie, ale w naszym doświadczeniu chrześcijańskim jest jeszcze drugie zbawienie i wiąże się ono z zobaczeniem ciała. Gdy zobaczymy ciało, zostaniemy zbawieni na przykład od naszego indywidualizmu. To jest wspaniałe doświadczenie. Amen. Ale ciało nie jest... Sprawa ciała nie jest nauką czy wiedzą. Są bracia i siostry w chrześcijaństwie, są nauczyciele chrześcijańscy, którzy wspominają, może nie mówią dużo, ale wspominają, uczą trochę o ciele Chrystusa. Prawda? Ale nam tutaj nie chodzi o wiedzę na temat, ale chodzi nam o to, że ciało to jest inna sfera. Ciało to jest życie ciała, to jest rzeczywistość ciała i my w taką rzeczywistość ciała chcemy wejść i nie może się to dokonać inaczej jak tylko przez objawienie. Tylko dzięki objawieniu możemy zostać wprowadzeni w tą inną sferę. Dzięki objawieniu możemy zacząć praktykować życie ciała i dzięki objawieniu możemy żyć w rzeczywistości ciała. Dlatego potrzebujemy modlić się o objawienie. Nie wiem, czy pamiętacie czasami brat, który wygłasza poselstwa na różnych szkoleniach i konferencjach, mówi, czy poleca to, co kiedyś brat Lee przy okazji studium życia Efezjan powiedział na temat rozdziału pierwszego i tych wersetów 17 i 18, że powinniśmy się modlić o ducha mądrości i objawienia, aby Pan oświecił oczy naszego serca. I Bradley wtedy powiedział, módlcie się codziennie przez miesiąc w taki sposób, a zobaczycie, co się stanie. Ja ku mojemu zaskoczeniu na tej konferencji spotkałem kogoś, który jest tutaj pierwszy raz i powiedział, że który powiedział, nauczył się tych słów i modlił się w ten sposób przez 2 lata. I jest z nami. Chwała Panu. Amen. Święci, módlcie się tymi słowami o ducha mądrości i objawienia i oświecenie oczu waszego serca odnośnie ciała Chrystusa, odnośnie wejścia w rzeczywistość ciała Chrystusa i odnośnie zasad ciała Chrystusa. A zobaczycie, co się stanie. Amen. Może teraz siostry przeczytają punkt C. Amen. Bracia, D. Amen. Mhm. Jeszcze raz, jeśli jesteśmy indywidualistyczni, niezależni, jesteśmy podobni do motyla, który skacze z kwiatka na kwiatek, gdzie mu się podoba. Ale jeśli jesteśmy pszczołami, jak pszczoły, to pracujemy, działamy, poruszamy się w ciele, ponieważ mamy świadomość tej całości, prawda? Podobnie my. Jeżeli otrzymamy objawienie ciała, rzeczywistości ciała, z tym objawieniem przyjdzie świadomość ciała. I to automatycznie zbawi nas od tego, że fruwaliśmy z kwiatka na kwiatek i będziemy działać, poruszać się, funkcjonować w zbiorowości poszczególnych członków w ciele Chrystusa. Amen. Punkt D przeczytaliśmy, tak? Czyli myślenie i działanie automatycznie w takie indywidualistyczne zostanie wykluczone. Jeśli chcemy poznać ciało, potrzebujemy wybawienia nie tylko od naszego grzesznego życia oraz naturalnego życia, lecz także od życia indywidualistycznego. Tak jak ojciec jest w opozycji do świata, duch do ciała, pan do diabła, tak ciało Chrystusa jest w opozycji do tego, co jednostkowe, do indywidualizmu. Punkt trzeci. Tak jak nie możemy być niezależni od głowy, tak nie możemy być niezależni od ciała. Amen. Amen. Czasami niezależność od ciała powoduje, że stajemy się niezależni od... Nie czasami, to jest zasada. Niezależność od głowy, od ciała powoduje niezależność od głowy. Indywidualizm jest, punkt czwarty, czymś nienawistnym w oczach Boga. Wrogiem ciała jest ego, niezależne ja. Czyli jeśli jesteśmy oddzieleni od ciała, na pewno jesteśmy w naszym ego, w naszym ja. Ponieważ tam, gdzie jest ja, nie ma ciała. A tam, gdzie nie ma ja, jest ciało. I tutaj mamy te wersety, tylko o nich wspomnę, z 16 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie potem jak Pan powiedział, że zbuduje kościół swój, i gdy to powiedział, zaczął mówić, że będzie musiał pójść do Jerozolimy i w tym celu umrzeć i po 3 dniach zmartwychwstać, Piotr wziął Pana na osobność i powiedział, nie miał świadomości, prawda, że ciało jest związane, nie miał świadomości ciała, nie miał wizji ciała, nie widział, że ciało jest związane z krzyżem i zmartwychwstaniem. I powiedział, Panie, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na Ciebie, prawda. A Pan mu co powiedział? Idź precz, odejdź ode mnie, precz szatanie. Czyli tutaj ujawniło się coś dobre ego, dobre ja, niezależne od Pana, od ciała Piotra. Żeby ciało mogło być budowane, właśnie to niezależne ja, temu niezależnemu ja musi zostać położony kres. Dlatego punkt B głosi, jeśli mamy być zbudowani w ciele, ja trzeba potępić, zaprzeć się go, odrzucić je i go się wyprzeć. Amen. A jak to robimy? Dzięki obfitemu zaopatrzeniu w ciele. To zaparcie, ta śmierć i ta moc zmartwychwstania, które daje nam moc, żeby zaprzeć się ja, wyprzeć się go i wyrzec, jest w tym duchu właśnie. Dlatego jeśli ćwiczymy naszego ducha, kontaktując się z tym duchem, otrzymujemy zaopatrzenie i możemy żyć w ciele. A jeśli mamy trudności i sami nie potrafimy tego zrobić, to jest czas na to, żeby zwrócić się do innych członków o to, żeby się o nas modlili, żeby się o nas stawiali i mieć z innymi społeczność. Kiedyś właśnie Watchman Nee w tej książce też podał takie świadectwo. To bardziej powinienem powiedzieć przy okazji wstawiennictwa, ale to też będzie dobre miejsce. Chorował przez długo, to miesiącami trwało i prawie codziennie modlił się o to, że o uzdrowienie, ale nic się nie działo. I poprosił w pewnym momencie brata, którego nie uważał za zbyt duchowego i odpowiedniego, ale widocznie nie miał kogoś innego poprosić. I ku jego zdziwieniu, po tym jak ten brat się pomodlił niedługo, wyzdrowiał. To pokazuje, jak bardzo potrzebujemy innych członków. Jedno z takich wielu doświadczeń. Prawda? C. Powinniśmy być zależni nie tylko od Boga, lecz także od ciała, od braci i sióstr. Amen. I to jest właśnie, że jeżeli jesteśmy, czasami możemy sobie myśleć, ja z Panem jestem w porządku, z głową, nie mam problemu, ale mam problem z tą siostrą, z tym bratem. No jakby go nie było, byłoby lepiej, prawda? Jeżeli mamy problem z członkami ciała Chrystusa, na pewno będziemy mieć problem z głową. Ponieważ głowa to ciało. Ciało to zbiorowy Chrystus. Amen. I gdy jesteśmy niezależni od swoich braci, gdy mamy jakiś problem, na pewno jesteśmy w duszy, nie jesteśmy w naszym duchu. To może teraz, bracia, przeczytajcie punkt 5, siostry 6, a wszyscy razem 7. Wszyscy. Amen. Alleluja. Przejdźmy teraz szybciutko do trzeciej zasady w czasie dzisiejszego poselstwa. Punkt trzeci. Jako członki ciała musimy pozwolić na to, by inne członki nas ograniczały i nie wykraczać poza swoją miarę. Amen. I tutaj w związku z tym, że jesteśmy członkami siebie nawzajem, istnieje ograniczenie w ciele. Czyli podstawowym wymogiem wzrostu i rozwoju ciała jest uznanie naszej miary i niewykraczanie poza tę miarę. Amen. Punkt B. Głowa umieszcza nas w szczególnym miejscu w ciele i wskazuje nam naszą szczególną funkcję. Amen. Czyli tutaj Bóg wyznaczył nam jakąś miarę. To głowa wyznaczyła nam miejsce. I gdy funkcjonujemy, nie powinniśmy wykraczać poza tę miarę i tę granicę, która nam została wyznaczona. I dlatego, gdy składamy świadectwo o wypełnianym przez nas dziele, doświadczeniu bądź radowaniu się Panem, musimy świadczyć w obrębie miary, czyli w określonych granicach. Czyli na spotkaniach Kościoła Paweł mówi w 1 Koryntian, że powinien być porządek, że Bóg jest Bogiem porządku, prawda? I nasze spotkania też powinny charakteryzować pewien porządek ze względu na wzrost ciała i na funkcjonowanie posługę ciała. I w jaki sposób powinniśmy funkcjonować? Żeby zachować ten porządek, powinniśmy funkcjonować według wyznaczonej nam miary. Dlatego powinniśmy tę miarę sobie uświadomić i tę miarę uznać i nie wykraczać poza nią. Czyli Pan wyznaczył nam pewną miarę tego, jaki zakres pracy mamy wykonywać, miarę tego, ile doświadczyć Chrystusa i jak bardzo radować się Chrystusem. I wtedy, kiedy funkcjonujemy na spotkaniach, dzieląc się, powinniśmy według tej miary funkcjonować. Nie mówić więcej niż nam to zostało wymierzone. Na przykład powinniśmy, co tutaj jest uwidocznione, zachowywać wymierzony nam czas. Bo z tą miarą jest związane to, że nie powinniśmy więc mówić już dłużej niż powinniśmy. Niektórzy mają miarę taką, a inni inną, ale też na przykład na tej konferencji dla porządku i uszanowania siebie nawzajem i działu każdego, żeby wszyscy, których Pan porusza, mogli się dzielić, nie powinniśmy też zbyt długo mówić. Więc mamy pianino, które nam pomaga, ale najlepiej by było, gdybyśmy funkcjonowali według swojej miary, zachowując porządek w ciele, i wtedy Pan mógłby wyrażać się swobodnie. Jeśli nie będziemy zachowywać swojej miary, będziemy wykraczać poza wyznaczone nam granice i miarę, wówczas wyraz ciała i poruszanie się ciała będzie zakłócone. No bo jeśli jeden członek będzie funkcjonował, jeśli już było mówione, jeśli tylko moja noga będzie chciała funkcjonować, a resztę ciała przezwycięży, no to tak by moje poselstwo wyglądało. Nie mogę mówić, bo tylko noga funkcjonuje. No nie ma właściwego wyrazu, nie ma właściwej funkcji. Potrzebujemy dlatego funkcjonować według wyznaczonej nam miary. Czytaliśmy już punkt D, prawda? Czytałem punkt D. To teraz, siostry, poproszę, przeczytajcie punkt pierwszy. Bracia, punkt drugi. Czy od zewnątrz, w otoczeniu, Pan może spowodować, że pewne sprawy ograniczą rozprzestrzenienie się dzieła, otoczenie nie pozwala nam na wyjście poza konkretną linię graniczną. Czyli tutaj ta granica, którą wyznacza Duch, jest z jednej strony wewnętrzny pokój. Paweł nie zaznał pokoju, chociaż drzwi do Ewangelii były otwarte w Duchu, więc poszedł znaleźć Tytusa, a nie głosił Ewangelię, prawda? Czasami zewnętrzna sytuacja nie sprzyja też. Paweł chciał pojechać do Hiszpanii, prawda? ale nie pojechał, prawda? Chciał pojechać do Rzymu, ale pojechał do Rzymu, ale nie w taki sposób, jak by chciał. Pojechał w więzach, prawda? Więc tutaj Pan ogranicza i od wewnątrz, i od zewnątrz. I powinniśmy rozpoznać i zgodzić się z tym ograniczeniem. Wtedy będziemy mieć pokój wewnątrz. Amen. I na zewnątrz nie będziemy sfrustrowani zewnętrzną sytuacją. Amen. Przeczytajmy może teraz bracia, punkt czwarty. Amen. I siostry? Amen. Może tutaj skończę.